Jeśli nosisz rozmiar większy niż XS, to nikt nie chce na ciebie patrzeć. Jeśli doświadczyłaś przemocy seksualnej, to sama jesteś sobie winna. Jeśli nosisz dresy, to twoje życie jest porażką, a jeśli masz feministyczne poglądy, to z pewnością jesteś brzydka. Dokładnie w taki sposób o kobietach wyrażał się Karl Lagerfeld, czyli wieloletni dyrektor artystyczny domu mody Chanel. Ja nazywam się Inesa Ormańczyk, a przed Tobą wyjątkowy odcinek Trupologii, który nagrałam na gorąco pod wpływem bieżących wydarzeń. Szykuj się na burzę emocji. Słuchajcie, jego osiągnięć w świecie mody nie da się kwestionować, bo są one ogromne, natomiast myślę, że śmiało możemy kwestionować to, że był dobrym człowiekiem. Ten ekscentryczny niemiecki projektant mody miał poglądy tak obrzydliwe, że mam mdłości od samego myślenia o nich. Z tego też względu nie ukrywam swojego oburzenia tym, że człowiek ten został tematem przewodnim tegorocznej Met Gali, czyli jednego z najistotniejszych wydarzeń w świecie mody. Słuchajcie, takie wyróżnienie to oczywisty hołd dla jego twórczości i w tym jest problem, bo choćby nie wiem jak wiele osiągnął, to wciąż był toksycznym gnojkiem, który karmił się kontrowersjami, nienawiścią i brakiem tolerancji. No dobrze, dlaczego Lagerfeld to dobry temat na odcinek Trupologii? Bo gość jest sztywny i zimny od 19 lutego 2019 roku. Ale to nie wszystko, ponieważ Lagerfeld miał tyle cuchnących trupów w szafie, że nawet gdyby żył, to i tak nadawałby się na antybohatera mojego podcastu. Aha, ważne info, ten odcinek jest dla Ciebie bez względu na to, czy interesujesz się modą, czy też masz ją w nosie. Może zacznę od wytłumaczenia, dość zwięzłego, czym właściwie jest Met Gala. Otóż, w świecie mody Met Gala jest tym, czym w świecie filmografii są Oscary. Odbywa się ona w maju, a uczestnikami wydarzenia są projektanci, celebryci, generalnie sławni i bardzo bogaci ludzie. Jest to bardzo prestiżowa impreza, dlatego też wstęp na nią mają bardzo konkretni ludzie. Są to na przykład osoby, które zostały zaproszone przez samą organizatorkę Annę Wintour, czyli redaktorkę naczelną amerykańskiego wydania czasopisma Vogue. Kto jeszcze może znaleźć się na takiej gali? Na przykład osoby, które zapłaciły za wstęp naprawdę, naprawdę potężne pieniądze. Dla osób obserwujących temat Met Gali z boku jest to po prostu kolejna okazja, w której trakcie próżna śmietanka towarzyska pokazuje się na czerwonym dywanie, tym razem w może nieco bardziej fantazyjnych kreacjach. Jednak tak naprawdę wydarzenie to jest czymś więcej. Czym konkretnie? Świętem inaugurującym odbywającą się każdego roku wystawę Costume Institute, działającą w Metropolitan Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Ta długa angielska nazwa w skrócie brzmi Met, co jest rzecz jasna oczywistym nawiązaniem do Met Gali. Dodam to, choć jest to dość oczywiste, całej imprezie towarzyszy zbiórka funduszy itd. Koniec końców, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Met Gala ma niesamowitą renomę, a uczestnictwo w niej jest mokrym snem każdego, kto chce coś znaczyć w świecie mody. Met Gala charakteryzuje się między innymi tym, że nadawany jest jej temat przewodni. Wiecie, to taki dress code, wskazówka dla gości odnośnie tego, czym mają się kierować, wybierając kreacje na ten wyjątkowy wieczór. Przykład? W 2008 roku motywem przewodnim Met Gali byli superbohaterowie, w 2015 Chiny, a w 2018 moda i katolicka wyobraźnia. Co natomiast było tematem w bieżącym roku? Karl Lagerfeld i jego twórczość. Jestem tym wyborem absolutnie oburzona i już tłumaczę dlaczego. Karl Lagerfeld był straszną świnią i naprawdę toksycznym, przesyconym nienawiścią dupkiem. Jeśli podziwiasz Lagerfelda za jego wkład w historię mody, to musisz wiedzieć, że o ile nie jesteś białą, heteroseksualną osobą pochodzącą z Europy i noszącą rozmiar XS, to ten projektant nie projektował ubrań dla ciebie i z pewnością miał cię za człowieka gorszego sortu. No i to jest właśnie odpowiedni moment, żeby zadać sobie pytanie, czy w ogóle możliwe jest oddzielenie artysty od jego dzieła. Po części, no myślę, że tak. Ponieważ, no na przykład, można doceniać wkład Romana Polańskiego w kinematografię oraz wyreżyserowane przez niego filmy, ponieważ część z nich to naprawdę dobre produkcje, ale nic nie zmieni tego, że był on przestępcą seksualnym. I biorąc pod uwagę to, chyba zgodzicie się, że zorganizowanie wydarzenia, którego celem jest bezpośrednio oddanie hołdu jego twórczości, no byłoby przynajmniej niesmaczne? Z tego samego powodu uważam, że tegoroczna Met Gala będąca hołdem dla twórczości Lagerfelda jest totalnym przegięciem. Owszem, gość stworzył własny język mody i zaprojektował naprawdę wiele niezwykłych kolekcji, a ponadto z pewnością zasłużył na tytuł cesarza mody, ale do nic nie zmieni faktu, że był mizoginem, homofobem, rasistą oraz człowiekiem przekonanym, że modelki powinny wyrażać zgodę na molestowanie, ponieważ jest to niejako wpisane w ich zawód. W kontekście Met Gali, w moim pojęciu, niemożliwe jest oddzielenie tego, jakim człowiekiem był Lagerfeld, od jego dorobku artystycznego. Wspominałam, że Lagerfeld był wieloletnim dyrektorem artystycznym domu mody Chanel. To właśnie on na nowo uczynił Chanel kurą znoszącą złote jaja, a produkty tej marki dzięki niemu stały się jednymi z najbardziej pożądanych dóbr luksusowych na świecie. Jak udało mu się osiągnąć taki sukces? Ano, organizował na przykład bardzo widowiskowe pokazy, a także, co jest istotne, zmienił te bezpieczne, pastelowe garsonki Chanel w komplety składające się z żakietów w rozmiarze bolerka tak naprawdę i mini spódniczki. To także on spopularyzował cekinowe krótkie spodenki, biżuterię inspirowaną raperami i wysokie szpilki. Również Lagerfeld zdecydował się na umieszczenie na niektórych projektach loga Chanel w rozmiarze, który sprawiał, że niewątpliwie było go widać z kosmosu. Z powodzeniem można mówić, że Lagerfeld był dla Chanel tym, kim dla Moschino był Jeremy Scott. Umówmy się, Lagerfeld wywrócił do góry nogami wszystko to, co tak bardzo umiłowała sobie Coco Chanel, czyli minimalizm, wygodę i umiar. To właśnie dzięki takim działaniom tego projektanta marka Chanel odzyskała dawny blask, ponieważ Lagerfeld skutecznie odmłodził ten kultowy dom mody. Gość podejmował totalnie niestandardowe, nieszablonowe decyzje i w taki sposób łączył ze sobą na przykład klasyczny, elegancki tweed i perły z różnymi rzeczami wypływającymi bardziej z popkultury. No, efekty bywały naprawdę godne podziwu. Sam Lagerfeld mówił, że w Chanel najlepsze jest to, że jest to idea, którą można adaptować do różnych rzeczy. Warto dodać, że mimo sukcesów Lagerfelda i jego zasług dla Chanel, Coco, widząc jego działania, z pewnością przewróciłaby się w grobie. Krótkie wyjaśnienie, dlaczego Coco miałaby się przewrócić w grobie na myśl o tym, jak działał Lagerfeld. Otóż widzicie, rewolucja w kobiecej modzie, którą wywołała Coco Chanel, polegała na tym, że wprowadziła ona do niej elementy minimalizmu i wygody. Więc no, działania Lagerfelda trochę rozmijały się z jej podejściem do życia i sprawiały, że ta moda stawała się trochę bardziej przekombinowana i niekoniecznie wygodna, więc chyba już rozumiecie. Już za chwilę przybliżę Ci te najbardziej kontrowersyjne z poglądów Lagerfelda, ale wcześniej chciałabym wspomnieć o czymś mrocznym. Już wcześniej zapowiadałam, że maj będzie miesiącem miłych niespodzianek, dlatego teraz ogłaszam najważniejszą z nich. Otóż zostałam autorką książki po raz drugi. Tym razem współpracując z wydawnictwem Pascal spisałam bodaj najmroczniejsze wydarzenia, które dotyczyły diabłów, bestii i wampirów występujących na dolnośląskich ziemiach. Mroczne tajemnice Dolnego Śląska, bo taki tytuł nosi ta książka, możesz już teraz kupić w przedsprzedaży na mojej stronie internetowej nieustannewędrowanie.pl. Link zostawiam w opisie odcinka, jak zawsze. Podpowiem jeszcze, że tylko u mnie w przedsprzedaży dostaniesz tę książkę razem z autografem moim i drugiej autorki, mojej mamy swoją drogą, oraz unikalną dedykacją. Dasz się skusić? Okej, skoro już wiecie, co to jest Met Gala oraz kim był Karl Lagerfeld i co zrobił dla Chanel, to przejdźmy do tego, dlaczego uważam tego typa za toksycznego gnojka. Powodów jest wiele i wszystkie one skupiają się oczywiście wokół jego kontrowersyjnych poglądów. Po pierwsze, Karl Lagerfeld uważał ludzi grubych za gorszych. Przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że ludźmi grubymi jego zdaniem byli wszyscy noszący rozmiar większy niż XS, no ewentualnie S. I na przykład w 2009 roku w wywiadzie dla niemieckiego wydania magazynu Focus stwierdził, że nikt nie chce oglądać krągłych kobiet. O osobach z nadwagą mówił z pogardą. No i jeśli chcecie przykładu, proszę bardzo. Otóż widzicie, w tym samym wywiadzie Lagerfeld został zapytany o to, co sądzi na temat tego, że w kobiecym magazynie Bridget ogłoszono, że na jego łamach będą publikowane wyłącznie zdjęcia naturalnych kobiet w różnych rozmiarach, a nie tylko fotografie bardzo szczupłych modelek. Co odpowiedział niemiecki projektant? Cytuję. Macie grube matki z paczką chipsów siedzące przed telewizorem i mówiące, że chude modelki są brzydkie. Świat pięknych ubrań to marzenia i iluzje. Natomiast w swojej książce Świat według Karla napisał, również cytuję: myślę, że zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn moda jest najzdrowszą motywacją do odchudzania. Pozwólcie, że to ostatnie skomentuję jako osoba, która doświadczyła anoreksji w swoim życiu i prawie przez to umarła. Wiecie, nie, moda nie jest najlepszą motywacją do odchudzania. Wręcz przeciwnie, moda niekiedy sprawia, że rosną w nas pewne problemy, które mogą doprowadzić nasze ciała i umysły do ruiny. Myśleliście, że to już koniec fatfobicznych komentarzy Lagerfelda? A skąd? W talk show Le Grand Eight we francuskiej telewizji Lagerfeld zarzucił osobom z nadwagą, że stanowią one ciężar dla społeczeństwa. Powiedział wówczas, cytuję: dziurę w funduszach społecznych powodują między innymi choroby, które towarzyszą otyłości. Ponadto Lagerfeld twierdził, że nadwaga jest groźniejsza niż anoreksja, a o piosenkarce Adele powiedział, że jest trochę za gruba. Co prawda jakiś czas później przeprosił za ten ostatni komentarz dotyczący Adele, ale tłumaczył się tym, że mówiąc o jej wadze, tak naprawdę miał na myśli Lana Del Rey. Projektant publicznie skrytykował także Heidi Klum, twierdząc, że jest za ciężka i ma zbyt duży biust. Przykłady jego uprzedzeń do osób ważących więcej niż 50 kg można by jeszcze mnożyć długo, ale przejdźmy jednak do innych grzechów Lagerfelda. A więc, po drugie, Karl Lagerfeld był jawnym przeciwnikiem ruchu MeToo, czyli ruchu obywatelskiego, którego celem było i nadal jest zwracanie uwagi na problem molestowania seksualnego kobiet. O kampanii dotyczącej tego tematu, jaka prowadzona była w 2018 roku, w rozmowie z magazynem Numero powiedział, cytuję: mam tego dość. Najbardziej szokują mnie gwiazdy, którym przypomniało się o molestowaniu dopiero po 20 latach. Nie wspominając już o tym, że gwiazdy te nie mają świadków tych wydarzeń, którzy mogliby potwierdzić ich wersję. W tym samym czasie Lagerfeld stał murem za Karlem Templerem, dyrektorem kreatywnym magazynu Interview, który został oskarżony o napastowanie seksualne. I pół biedy, że go bronił. Przecież nie każde oskarżenie okazuje się prawdziwe. Jednakże to, w jaki sposób wyglądała jego obrona, było absolutnie obrzydliwe. Lagerfeld mówił, że nie wierzy w ani jedno słowo ofiary przemocy oraz twierdził, że jeśli modelki nie chcą rozkładać nóg przed pracodawcami, to powinny wybrać inny zawód lub wstąpić do klasztoru, gdzie zawsze znajdzie się dla nich miejsce. Mało wam? No to lecimy z kolejnym grzeszkiem. Po trzecie, Karl Lagerfeld miał również opinię na temat praw osób LGBTQ. W rozmowie z Vice wyraził się bardzo jasno na temat małżeństw osób homoseksualnych. Powiedział wówczas: tak, jestem przeciwny małżeństwom osób tej samej płci z bardzo prostego powodu. W latach 60. wszyscy mówili, że mamy prawo do odmienności, a teraz nagle każdy chce mieszczańskiego życia. Lagerfeld nie zapomniał również dodać kilku słów na temat adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. W tym samym wywiadzie powiedział, cytuję: trudno mi sobie to wyobrazić, bo jak to? Jeden status w pracy, a drugi w domu z dzieckiem? Jak to będzie wyglądało dla dziecka? Poza tym częściej widzę lesbijki wychowujące dzieci niż gejów, którzy te dzieci wychowują. Wierzę też bardziej w relacje między matką a dzieckiem niż w relacje pomiędzy ojcem a dzieckiem. Co ciekawe, Lagerfeld był ujawnionym gejem. Można by więc pomyśleć, że w takiej sytuacji mógłby solidaryzować się z innymi gejami i lesbijkami, rozumiejąc ich rozterki dotyczące nierówności praw lepiej niż ktokolwiek inny. A jednak nie. Jego postawa w tym zakresie była de facto taka sama jak postawa obrończyń patriarchatu, które z uwagi na to, że z pewnych praw korzystać nie chcą, uważają, że nikt nie powinien ich mieć. Więc u Lagerfelda było tak, że skoro wybrał on, że nie chce on mieć ślubu i dzieci, to wszyscy inni nie powinni mieć tych przywilejów. Wszystko gra i buczy, nie? Czy to koniec grzeszków Lagerfelda? Otóż nie. Po czwarte, Lagerfeld był rasistą. Podczas występu we francuskim programie telewizyjnym Salut les Terriens skrytykował niemiecką politykę imigracyjną prowadzoną przez Angelę Merkel słowami: nie możemy mordować milionów Żydów, a potem, choćby upłynęły dziesięciolecia, wpuszczać miliony ich najgorszych wrogów. Karl przytoczył wówczas co najmniej niesmaczny i nieodpowiedni przykład pewnej Niemki, która do swojego domu przyjęła syryjskiego uchodźcę. Lagerfeld powiedział wtedy do prowadzącego program następujące zdanie. Wie pan, co młody Syryjczyk powiedział po 4 dniach tej pani? Że najlepszy niemiecki wynalazek to Holokaust. Przypomnę jedynie, że Lagerfeld był Niemcem. Po piąte, Karl Lagerfeld uważał, że o prawa kobiet walczą tylko te kobiety, które nie wpisują się w obowiązujący kanon piękna. Powiedział na przykład, że Coco Chanel nie była dość brzydka, by być feministką. Raczej jednoznacznie utożsamiał więc feminizm z brzydotą. Ale co tutaj dużo mówić? No, Lagerfeld generalnie niezbyt pochlebnie wyrażał się na temat różnych kobiet. Na przykład o Heidi Klum mówił, że się głupio, szczerze Alana Del Rey nazwał konstrukcją z implantów. To chyba mówi samo za siebie. Po prostu Lagerfeld jawnie krytykował wygląd celebrytek i w wyrazisty sposób próbował wzbudzić w nich kompleksy. I przy okazji w ich odbiorczyniach również. Lagerfeld był mizoginem, któremu z całą pewnością prawa kobiet wisiały koło wiadomo czego. Z tego powodu bardzo dziwi fakt, że zorganizował on pokaz Chanel podczas paryskiego tygodnia mody, który wyglądał jak manifest feministyczny. Wówczas można było zobaczyć na przykład Cara Delevingne uzbrojoną w megafon i przewodniczącą całej armii modelek, które wspólnie krzyczały o wolności. Modelka Kendall Jenner trzymała wówczas transparent z napisem „Prawa kobiet są więcej niż w porządku”. Widać było też plakaty z innymi hasłami w tym klimacie. No, ale niestety w obliczu tak wielu antyfeministycznych wypowiedzi Lagerfelda oraz jego jawnej pogardy dla kobiet i traktowania ich przedmiotowo i tak dalej, pokaz mody w formie manifestu w wielu kręgach został słusznie zresztą odebrany jako niesmaczny żart, wyśmiewający kwestię równości płci tak naprawdę. Oficjalna wersja była taka, że tym pokazem Lagerfeld chciał oddać hołd Coco Chanel, która zrewolucjonizowała kobiecą modę, ale nie kupuję tego. Grzeszków ciąg dalszy, czyli po szóste. Karl Lagerfeld drwił również z ekologii. Jedną z jego dosłownie monumentalnych wtop było zorganizowanie pokazu mody w 2010 roku. Wtedy to na potrzeby tego wydarzenia sprowadzono ze Szwecji kawał lodowca, który ważył, uwaga, 240 ton i mierzył 28 metrów wysokości. Czy było to ciekawe? Tak. Czy pokaz był niesamowity? No owszem, jednak biorąc pod uwagę, że lodowiec ten miał być komentarzem do globalnego ocieplenia, to pomysł ten staje się przynajmniej okropny. No bo wiecie, ściągnięcie tego kawału lodu ze Szwecji było bardzo kosztowne, ale powiedzmy, że to jeszcze jest najmniejszy problem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że cała akcja z pewnością nie wyszła środowisku na korzyść. Przez 6 dni konieczne było utrzymywanie odpowiednio niskiej temperatury, żeby główna atrakcja się nie stopiła. Chyba nie muszę mówić, co to oznaczało dla ocieplenia klimatu. Co jeszcze Lagerfeld miał w głębokim poważaniu? Prawa zwierząt. Wiecie, podczas kiedy w pewnym momencie wiele domów mody zaczęło rezygnować z używania materiałów pochodzenia zwierzęcego, to nasz ulubiony projektant mówił, że argumenty za zaprzestaniem korzystania z futra zwierząt kompletnie go nie przekonują. I teraz tak. Żeby nie było, że ja tutaj występuję wyłącznie w roli oskarżyciela, to chciałabym dodać do tej sytuacji historyczny kontekst. Mianowicie, faktem jest, że kiedy Lagerfeld zaczynał swoją karierę, to walka o prawa zwierząt była najwyżej ideologiczną ciekawostką. Jednocześnie w tym samym okresie synonimem luksusu było posiadanie na przykład skórzanych butów albo torebek. Najlepiej w ogóle, jeżeli byłyby one wykonane ze skór jaszczurek, węży, rekinów albo innych egzotycznych zwierząt. Jednak pomimo tego, że można wyjaśnić, dlaczego miał takie, a nie inne poglądy Lagerfeld, to mimo wszystko nic nie usprawiedliwia tego, że nie chciał on iść z duchem czasu, tylko chciał pod tym względem zostać przy swoich przekonaniach rodem ze starej szkoły. Dlatego też dom mody Chanel wycofał się z wykorzystywania skór i futer bardzo późno, bo dopiero w 2018 roku i to tak kilka miesięcy przed tym, jak Lagerfeld kopnął w kalendarz. Zmierzając już powoli do końca. Karl Lagerfeld powiedział kiedyś o sobie, że jest karykaturą samego siebie i mu się to podoba. sugerował, jakoby jego styl życia był maską. Mawiał też, że jego jedyną ambicją jest noszenie jeansów w rozmiarze 28. Biorąc to pod uwagę, w sensie te wszystkie wypowiedzi, można odnieść wrażenie, że on sam był ofiarą własnych poglądów lub też udawał dupka po to, żeby być cały czas na ustach wszystkich. W końcu nic nie sprzedaje się tak dobrze jak kontrowersja, prawda? Jednakże jakakolwiek nie byłaby prawda o nim, to nic nie zmieni tego, że jego wypowiedzi, poglądy i działania były krzywdzące, toksyczne i chore. Nie interesuje mnie, jaki był prywatnie, ponieważ jego oficjalna sylwetka była podła i dlatego uważam, że wybranie go jako tematu przewodniego Met Gali 2023 było niesmaczne i niestosowne. Bo nie w każdym przypadku można oddzielić artystę i to, jakim był człowiekiem, od jego dzieła i tego, co zrobił dla danej dziedziny sztuki. I to jest właśnie taka sytuacja, w której nie da się tego oddzielić. No ale wiadomo, ja mogę sobie pogadać i jako jedna z wielu wyrazić po prostu swoją opinię na ten temat. Internet aktualnie jest zasypany słowami oburzenia o Met Gali 2023, ale mimo wszystko miałam potrzebę wyrzucenia tego z siebie, bo myślałam, że eksploduje. Lagerfeld mówił też, że jest swego rodzaju nimfomanką mody, która nigdy nie miała orgazmu. Być może właśnie to zdanie oddaje, z jakiego powodu jego działalność była tak bardzo antagonistyczna. Być może potrzebował silnych wrażeń i emocji, żeby w ogóle cokolwiek poczuć. Tego już się nigdy nie dowiemy, bo Lagerfeld już nic nam nie powie. A ty co sądzisz na ten temat? Do dalszej dyskusji zapraszam Cię na Instagrama Nieustannego Wędrowania. Tam w majowym feedzie znajdziesz moje bardzo oburzone zdjęcie. Jestem niesamowicie ciekawa, do jakich wniosków Ciebie doprowadził ten temat. Zanim się pożegnam i zaproszę Cię do słuchania następnego odcinka w przyszłą sobotę o 8 rano, to pozwól, że przypomnę Ci o przedsprzedaży mojej najnowszej książki Mroczne tajemnice Dolnego Śląska. Jest ona teraz do kupienia w fajnej cenie z autografem i indywidualną dedykacją. Zapraszam Cię na stronę mojego sklepu, link w opisie. To co, do usłyszenia za tydzień o 8 rano?